2 października już, a zatem miesiąc maryjny, miesiąc szczególny, miesiąc, który rozpoczyna się od wspomnienia świętej Tereski, od Dziesiątka Jezus, patronki misji. Teraz mi się to skojarzyło dopiero, przyznam szczerze. Nie planowaliśmy chyba, kiedy ustalaliśmy termin dzisiejszej audycji z naszymi gośćmi, nie planowaliśmy, że to będzie akurat dzisiaj, na początku tego miesiąca, w którym też jest taki szczególny tydzień misyjny, który przeżywamy. No ale tak wyszło, więc myślę, że Pan Bóg też jakoś tym kieruje. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo temat dzisiaj chcemy podjąć następujący. Być misjonarzem, wyzwanie dla każdego. Tak ogólnie, szeroko, ale zaraz zobaczymy, z czym to skojarzyć, jak to wszystko w życie wcielić. Naszymi gośćmi są młodzi ludzie z wolontariatu misyjnego Salvator. Nie po raz pierwszy na naszej antenie wolontariat misyjny Salvator. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. A rozmawiamy właśnie o misjach, o byciu misjonarzem. No i od razu też dla Was, drodzy, przed odbiornikami radiowymi pytanie. Co to znaczy być misjonarzem? Jaka jest Twoja misja w świecie? Takie ukonkretyzowanie tego wszystkiego, bo bycie misjonarzem, zaraz się dowiemy też i posłuchamy świadectw naszych gości dzisiejszych, jak oni to rozumieją, ale też Was pytamy o to, jaka jest Twoja misja w świecie dzisiaj, w tym świecie, w którym żyjesz, w szkole, na uczelni, może w domu, budując już ognisko domowe, dom rodzinny. Piszcie na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, piszcie SMS-y na numer 536 600 500 536 600 500. Jaka jest Twoja misja w świecie? Będzie też taki moment, podamy telefony i będziemy czekać na Wasze głosy na ten temat, ale też na temat tego, być może w jaki sposób Wy ewangelizujecie, w jaki sposób działacie w wolontariacie misyjnym i nie tylko misyjnym. Te wstępy już za nami. Najwyższy czas przywitać naszych gości. 4 młodych ludzi, wolontariuszy związanych z wolontariatem misyjnym Salvator w 2 lokalizacjach, bardzo blisko siebie zresztą te lokalizacje, ale tak, żeby technicznie było jak najlepiej, to oddzieliliśmy z tych naszych gości dzisiaj i są z nami z jednej strony Milena i Bartek. Witamy Was serdecznie.
Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, a w drugiej lokalizacji, w drugim okienku, tak byśmy powiedzieli, Marta i Paweł.
Szczęść Boże.
Dobry wieczór.
Szczęść Witamy Boże. Serdecznie, kochani. I tak, macie różne funkcje, jak już zdążyliśmy Was poznać w Westerplatte Młodych, ale mamy świadomość, że o tej porze no trochę większe grono nas słucha i też nie wszyscy Westerplatte Młodych musieli oglądać, więc chcę Was zapytać na początku o to, wolontariat misyjny Salvator jest pewną wspólnotą, grupą, która coś konkretnego robi, zaraz się dowiemy co, ale powiedzcie też, jak to wszystko jest zorganizowane. Nie wiem, Milena jest takim szefem, bo napisane tutaj mam, że to jest koordynator wolontariatu misyjnego Salvator, więc chyba tak, nie wiem, powiedz. Albo wyprowadź mnie z błędu, Milena.
Oczywiście. No znaczy takim naszym głównym szefem to jest ksiądz dyrektor i to jednak jest właśnie on, natomiast ja od takiej strony świeckiej to rzeczywiście zajmuję się wolontariatem. No i nasz wolontariat misyjny Salvator, dokładnie taka jest jego nazwa, działa przy Zgromadzeniu Księży Salvatorianów właśnie. I aktualnie działamy w 7 regionach w Polsce i spotykamy się w tych regionach co miesiąc. Spotykamy się też kilka razy w roku razem, wspólnie, wszyscy całym wolontariatem. I tak jak sama nazwa mówi, nasze działania skupiają się wokół misji, wolontariat misyjny Salvator. Natomiast nie są to tylko takie misje, które typowo może kojarzą się właśnie z misjami, czyli dalekie afrykańskie. Nasi wolontariusze wyruszają też na takie placówki, które są bliżej, nawet w Europie czy w Polsce. Natomiast też staramy się podkreślać tak naprawdę, że takie nasze misje trwają przez cały czas, każdego dnia i powinniśmy świadczyć o Bogu w każdej chwili naszego życia. I to też jest właśnie ważne.
Dzięki wielkie. Pozdrawiamy księdza, dyrektora.
Tak, i jeszcze pozwolę sobie tutaj dodać, bo może to jest dobry moment, że właśnie nasz ksiądz dyrektor ma dzisiaj urodziny, także składamy mu serdeczne życzenia.
Pięknie, oczywiście dołączamy
się. Życia i misyjnego zapału każdego dnia.
Pozdrawiamy serdecznie księdza dyrektora. No dobra, czyli Milena jest taką koordynatorką, jeżeli chodzi o kwestie osób świeckich. Mam tutaj też, mamy, gościmy liderów regionu warszawskiego, to Marta i Paweł. Powiedzcie, kochani, o co chodzi w tym liderowaniu waszym?
No, otóż nasze liderowanie polega na tym, że ponieważ jest to wolontariat ogólnopolski, to ciężko byłoby jednej osobie zarządzać całym wolontariatem, który zrzesza około 200 osób. Dlatego jesteśmy podzieleni na regiony. I my jako liderzy regionu mamy pod sobą już mniejszą grupkę osób, dzięki temu możemy lepiej poznać ludzi, dzięki temu możemy bardziej przygotować się do tej posługi i też zawiązać zupełnie inne relacje z ludźmi, których później posyłamy na misję.
Mhm. Paweł, coś uzupełnisz? Czy...
Tak, dokładnie. Chodzi o taką formację plus to, żebyśmy po prostu mieli pieczę nad tymi ludźmi z naszych regionów właśnie. I tak naprawdę bym powiedział, że do tego sprowadza się nasza rola, żeby organizować spotkania, żeby załatwiać miejsca tych spotkań, tudzież ich plan. Chyba to głównie do tego się sprowadza.
Aha, jasne, dzięki. Jest też Bartek z nami, wolontariusz wolontariatu misyjnego Salwator. Bartku. Wszyscy jesteście w jakiś sposób wolontariuszami.
Tak,
wszyscy. Powiedzcie, ale to ty, Bartku, może powiedz, czym wolontariusz się zajmuje albo zajmować powinien.
Droga każdego jest indywidualna, natomiast w ciągu roku mamy formacje, które spasały rok akademicki. Poprzez działania w ramach misji Tu i Teraz, w naszych środowiskach, poprzez wychodzenie na różne wolontariaty lokalne, niekoniecznie związane bezpośrednio z naszym wolontariatem misyjnym, ale pomagając ludziom w naszym otoczeniu, staramy się przygotowywać do wyjazdów misyjnych, które są jakby takim szczytem naszej formacji. Chodzi o to, żeby się przygotować również praktycznie do tego, uświadomić sobie, że praca z dziećmi to jest to, co lubimy robić, albo praca z niepełnosprawnymi to jest nasze bardziej powołanie. Jednocześnie rozwijamy też wiele umiejętności tak zwanych miękkich, które przydają się już potem na misjach w ramach tego działania, ponieważ nabywanie ich już w krajach misyjnych to jest często to, że jest za późno. Tam już jest dość zadań i wyzwań przed nami, więc warto je mieć już wcześniej przyswojone.
To ważne, co powiedziałeś, że trzeba już z czymś na tę misję pojechać, jeżeli to jest, tak jak mówicie, szczyt tego waszego zaangażowania w wolontariacie. Pierwsze takie wstępy za nami. Chciałbym też jeszcze zapytać, żeby powiedzieć naszym słuchaczom, szczególnie młodym też, i trochę ich zapalić do tego, ale jak to się stało, że powstało coś tak pięknego, tak dobrze, wspaniale funkcjonującego jak wolontariat misyjny Salwator? Kiedy wolontariat misyjny Salwator powstał? No i na razie tyle.
No myślę, że to jest super pytanie akurat na ten moment, ze względu na to, że aktualnie obchodzimy jubileusz dziesięciolecia, który będziemy świętować przez cały ten rok tak naprawdę. No więc pomysł na wolontariat zrodził się właśnie 10 lat temu. No i on tak kiełkował, ponieważ zaczynaliśmy od kilku wolontariuszy, natomiast później było ich coraz więcej, Najpierw to byli ludzie jakoś tak bardziej zgromadzeni w jednym miejscu Polski, a później zaczęliśmy się rozrastać. I tak naprawdę przez te 10 lat ta nasza wizja i nasza misja się rozwijały, aż doszliśmy do tego momentu, gdzie jesteśmy teraz. I myślę, że to, że w ogóle funkcjonujemy przez tyle lat, bo wydaje mi się, że jest już to dość sporo, że tak naprawdę to, co jest naszym celem, czyli to głoszenie Słowa Bożego, a przede wszystkim podążanie za taką myślą Marii Franciszka Jordana, który był założycielem Salwatorianów, mianowicie jest to wizja, dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, nie wolno ci spocząć. To jest coś, co tak naprawdę nas motywuje, napędza i sprawia, że chcemy iść do przodu, chcemy dalej rozwijać wolontariat, rozrastać się i docierać się do jak największej ilości ludzi.
Czyli 10 lat, no to rzeczywiście już piękna historia. Jakoś ten jubileusz chcecie świętować konkretnie? Jakieś też akcje w związku z tym?
Tak, jest tego całkiem sporo. Zaczynamy tak naprawdę w listopadzie takim też okrągłym, bo 30. spotkaniem ogólnopolskim wolontariatu. A poza tym przez cały rok będzie bardzo dużo akcji towarzyszących. Planujemy wydać książkę z takimi właśnie wspomnieniami i świadectwami osób, które są jakoś związane z wolontariatem. Planujemy bieg charytatywny w górach, planujemy też bal dla naszych wolontariuszy, czy galę taką już dla osób też z zewnątrz, wystawę zdjęć, wydajemy teledysk, także jest tego całkiem sporo. Jeśli ktoś chciałby śledzić te wszystkie wydarzenia, to oczywiście zapraszamy na nasz fanpage, na naszą stronę, wszystko się będzie pojawiać i mamy nadzieję, że rzeczywiście to wszystko pozwoli też nam podjąć taką refleksję nad ostatnimi 10 latami i wyciągnąć coś z tego na przyszłość, żeby przez kolejne 10, nawet więcej lat pracować nad tym dziełem.
A powiedzcie, jak to się stało, że taki wolontariat powstał? Dlaczego pytam? Chodzi o słowa też Franciszka Jordana i to takie przesłanie, które zostawił wszystkim Salwatorianom, ale chyba nie tylko. Czy sami Salwatorianie nie wystarczą do tego, żeby działać, ewangelizować, mówić o Chrystusie?
Tak naprawdę to leży w charyzmacie Salwatorianów, że oni chcą też w tym dziele głoszenia Chrystusa i Jego słowa współpracować właśnie z osobami świeckimi. Więc tak naprawdę całe to dzieło wolontariatu trochę wpisuje się w tą ideologię salwatoriańską.
Bartek, jak ty trafiłeś do wolontariatu misyjnego Salwator?
Można powiedzieć, że kompletnie przez przypadek. W 2017 roku, będąc na pielgrzymce, usłyszałem o wolontariacie. Dwójka wolontariuszy wróciła właśnie z misji z Syberii i uczestniczyła w pielgrzymce. Opowiadali w ramach świadectwa podczas pielgrzymki o swojej misji, gdzie słuchając ich, szczerze mówiąc, nie czułem tego. W żaden sposób temat misji mnie nie pociągał. Natomiast poprzez swoją obecność, swoją postawę, swoje zaangażowanie również w śpiew, ponieważ jestem osobą śpiewającą, podobnie jak tamta dwójka wolontariuszy, gdzieś zaczęliśmy trzymać się razem. Po powrocie z pielgrzymki dostałem telefon od jednej z tych osób, że jest organizowana pielgrzymka do Rzymu. W tamtym czasie bardzo marzyła mi się taka wyprawa i postanowiłem się wybrać z nim. Była to wyprawa organizowana właśnie przez wolontariat. Co roku mamy zazwyczaj pielgrzymkę do jakiegoś świętego miejsca albo związanego z Salwatorianami. Poprzez ten tydzień wspólnego czasu miałem okazję poznać wolontariuszy, wartości, w jakiej oni żyją i zobaczyć ich tak naprawdę na co dzień. Nawet niekoniecznie w działaniu stricte misyjnym, ale że oni żyją tym, co głoszą, tym, co swoimi wartościami oni są w tym autentyczni. Przez to w jakiś sposób ten zapał misyjny, ta wspólnota pociągnęła mnie ku sobie. I jasne widzę palec Boży po tych trzech już blisko latach działania, ponieważ nigdy nie myślałem o tym, że będę w Afryce, nigdy nie myślałem o tym, że wyjadę na misję. A przez kompletny przypadek moje życie wywróciło się do góry nogami dzięki tym dwójce ludzi i Panu Bogu.
I dzięki temu, że przyszedłeś tam, gdzie oni to świadectwo mówili, gdzie oni mówili o swojej posłudze, akurat na Syberii w tym przypadku, czyli do kościoła, tak?
Zgadza się.
A Milena, skąd ty się dowiedziałaś o tym, że jesteś takiego jak wolontariat misyjny?
No ja właśnie nie do końca pamiętam. Natomiast zawsze gdzieś w moim sercu takie pragnienie misyjne było i próbowałam je na różne sposoby realizować tak naprawdę gdzieś od liceum. Natomiast w pewnym momencie przyszedł taki moment w moim życiu, że stwierdziłam, że chciałabym rzeczywiście tak mocniej to urzeczywistnić. I bodajże to było tak, że coś wyświetliło mi się na Facebooku, jakaś reklama, i później wpisałam coś w wyszukiwarkę Google i tak naprawdę pierwszy wolontariat, który się wyświetlił, to był wolontariat misyjny Salwator. Ja sobie tak powiedziałam, nie chcę się pisać do innych, więc napiszę tylko do tego, jak mnie odpiszą, to będę szukać dalej. No ale odpisali 10 minut, no i przyszłam i zostałam.
I tak już 10 lat.
A nie, ja to 4.
Dobra.
Oj, chciałabym 10.
Dzięki, a nasi liderzy warszawscy... Marta, jak ty trafiłaś do wolontariatu?
Ze mną to sytuacja była odwrotna w zasadzie niż z Bartkiem, bo ja od zawsze gdzieś tam pociągały mnie misje i będąc na pielgrzymkach wiele razy, jak słyszałam opowieści misjonarzy, to marzyłam o tym, żeby móc pojechać właśnie na misję, no oczywiście do Afryki najchętniej, żeby jakoś tak ewangelizować i głosić płomienne kazania. Natomiast właśnie na pielgrzymce też dowiedziałam się o wolontariacie misyjnym Salwator i bardzo długo zajęło mi dotarcie na spotkanie regionalne, bo aż 5 lat, odkąd pierwszy raz usłyszałam o WMS-ie, ale no, myślę, że dotarłam tutaj w najlepszym czasie, jaki mógł być na to. I okazało się, że moja wizja misji była zupełnie inna niż ta, której doświadczyłam tutaj. Okazało się, że zamiast jechać na daleką misję do Afryki, pojechałam na bardzo bliską misję na Ukrainę, gdzie wyjeżdżając myślałam sobie, że to tak, no, my mamy w ogóle, nasza formacja opiera się na tym, że pierwszy wyjazd musi być bliski do Europy. Dlatego tak myślałam sobie, że no muszę jechać na tą Ukrainę, żeby później za rok móc jechać do tej Afryki i zacząć takie prawdziwe misje. Natomiast okazało się, że no Ukraina skradła mi serce i ta misja, którą tam przeżyłam, która była to dwutygodniowe półkolonie dla dzieci, kiedy doświadczyłam tego, jak bardzo potrzebny jest tam świadczenie o Jezusie i jaką ma moc świadectwo takie życia tam, no okazało się, że misja to jest zupełnie nie tylko są takie dalekie wyjazdy i płomienne kazania, ale właśnie taka codzienność i pokazywanie, jak to jest żyć na co dzień z Panem Bogiem. I tak jakoś też przez to, że poznałam ludzi, którzy tutaj w ten sposób też pokazali mi tą misję, no to zostałam w WMS-ie, a teraz jestem tu, gdzie jestem. I tak to było.
Taka trochę z jednej strony rozgrzewka, którą miałaś nadzieję zrobić, żeby pojechać dalej, a z drugiej strony pierwsza misyjna miłość. I to, i jak mówisz, skradło twoje serce. Piękne.
Dokładnie. I zaowocowało tym, że wróciłam jeszcze później na Ukrainę i na razie gdzieś tam dalsze misje zeszły na dalszy plan, kiedy widzę, jakie potrzeby są tak blisko.
Pan Bóg też pokazuje pewne rzeczywistości. Dzięki wielkie. Paweł, a ty jak się znalazłeś w Salwatorze, w WMS-ie, o tak mówicie fajnie.
Tak, w WMS-ie znalazłem się bardzo podobnie jak Marta, dlatego że znalazłem się poprzez Zieloną Pielgrzymkę, czyli grupę salwatorianów, gdzie właśnie również takie kubartka, dwójka wolontariuszy, z którymi później też miałem kontakt, mówiła o wolontariacie. I ja akurat wtedy miałem taką taki plan, żeby na rok skończyć studia, żeby na rok zawiesić studia i pojechać na misję. To był taki wielki plan, że o, dobra, skończę studia, pojadę sobie na misję i zobaczymy, jak to będzie dalej, zobaczymy, jak się potoczy dalej moje życie. No i tak się nagle okazało, że no, moje plany są inne od planów Bożych, a Bóg się śmieje najbardziej, jak słyszy o naszych planach. I kompletnie się rozczarowałem, idąc do WMS-u pod tym względem, że właśnie oczekiwałem jakiegoś długiego wyjazdu, dalekiego wyjazdu. Byłem przygotowany naprawdę na zawieszenie studiów na rok i pojechanie gdzieś na rok, a tu się okazało, że nagle mogę również kontynuować studia, jak i pomagać, jak i jechać na misję. I właśnie tutaj znalazłem swoją taką drogę. Miałem jakiś tam swój plan, a się okazało, że ten Boży jest dużo lepszy. Tak, no, tak po paru latach mam takie przemyślenie. I właśnie tak się znalazłem, że miałem taką chęć, że chcę pomagać, chcę gdzieś jechać. Wiedziałem, że bardzo ciężko mi jest wejść w jakąś bardziej długotrwałą pomoc tutaj na miejscu, gdyż po prostu miałem bardzo dużo obowiązków, miałem studia i tak dalej, znajomych i wszystko jakby przykrywało mi możliwość, oczywiście to były wymówki, przykrywały mi te wymówki możliwość jakiejś takiej szerszej pomocy, no a teraz właśnie zobaczyłem, że jeżeli człowiek chce, to na wszystko znajdzie czas i nie trzeba za bardzo rezygnować z tych rzeczy, które chce się robić i do których też ma się jakieś tam powołania lub talenty.
Super, bardzo dziękuję. To pytanie chciałem zadać wszystkim specjalnie, żeby zobaczyć, jak to się dzieje, że staje się ktoś wolontariuszem i tak sobie gdzieś tutaj poukładałem. Pierwsza rzecz, głoszenie, czyli usłyszenie o tym, jakieś świadectwo ze strony kogoś, kto powie, podzieli się. Druga rzecz, no poszukiwanie czegoś bardzo konkretnego. Trzecia, takie pragnienie misyjne. No i czwarta, Paweł tutaj nam chyba o takiej bardzo, bardzo wielkiej otwartości powiedział. I to wszystko, to są przepisy. I tak jak każdy z was powiedział, jak to się stało, że został wolontariuszem, tak myślę, że każdy z waszych wolontariuszy, a ilu jest wolontariuszy mniej więcej, bo to oczywiście tak plus minus w wolontariacie salwatoriańskim.
Tak naprawdę to ciężko powiedzieć, ponieważ my nie prowadzimy takich regularnych zapisów i powiedzmy nie mamy takiej listy stałych wolontariuszy. Aha. Jest dużo osób, które na przykład przychodzą i są jakiś czas w wolontariacie, później pozostają jako tacy bardziej sympatycy. Natomiast w zeszłym roku na największym spotkaniu było nas 150 osób. Część osób wiadomo nie może się na takim spotkaniu pojawić, natomiast myślę, że obstawiałabym, że to 150 do maksymalnie 200 takich mniej aktywnych członków możemy określić.
Już taka konkretna armia. I myślę, że każdy z tych 200 członków mógłby powiedzieć swoją historię, jak trafił do wolontariatu. Już za 50, drodzy, czas nam szybko leci. Za moment wracamy do naszych gości. Przypominam, gościmy wolontariat misyjny Salwator w osobach Mileny, Marty, Pawła i Bartłomieja. A dzisiaj rozmawiamy na temat misji, misjonarzy, bycia misjonarzem jako wyzwaniu dla każdego, kto nas słucha dzisiaj, ale też chyba każdego człowieka, bo ta misyjność, tak jak słyszeliśmy przed momentem, to nie tylko gdzieś końce świata, ale czasem taka bardzo, bardzo bliska rzeczywistość. Piszecie już na Facebooku, piszecie SMS-y, bardzo dziękuję. Będziemy to czytać za jakiś czas. To jest wasz wkład w program. Bardzo się cieszymy, że jesteście aktywni. A pytanie powtórzę, jaka jest twoja misja w świecie? Bardzo ogólne pytanie, takie tak jak powiedziałem na początku, dosyć szerokie, bo misja to też konkretne powołanie, konkretne zadanie, Żeby wiedzieć, co jest moją misją w świecie, muszę sobie to pytanie zadać przede wszystkim. I to chyba też jest taki krok, który warto zrobić. Odważny krok, bo możemy żyć z dnia na dzień i w sumie nie wiedzieć, jeżeli sobie zadamy to pytanie, postawimy to pytanie, co jest moją misją w świecie. Więc dzisiaj też do tego się inspirujmy wspólnie tutaj. 536 600 500 to numer na SMS-y, 536 600 500, taki numer SMS-owy, napiszcie swoje imię też, kiedy będziecie komentarz pisać, a na Facebooku, na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, możecie nas znaleźć i przypomnę pytanie, jaka jest twoja misja w świecie. Za moment wracamy do naszej rozmowy.
Przyjdzie na nas porę opamiętanie, wszak nie ten z nas zbawiony będzie, kto mówi mu panie, panie, panie. Lecz ci, co w biednych i strapionych swych bliźnich w czas rozpoznali, ci dostąpią miłosierdzia Boga, bo miłość swą Bogu okazali. Albowiem wszystko to czegośmy im nie uczynili, tegośmy i nie uczynili mu, swojemu Bogu. Wszystko to czegośmy im nie uczynili, tegośmy i nie uczynili mu, swojemu Bogu.
utwór Biada, zespół Nie ma go tu. Pozdrawiamy serdecznie Kubę, szczególnie Ole, pracują nad płytą, więc też światła Ducha Świętego życzymy w tym szlifowaniu tych ostatnich elementów, żeby to wszystko pięknie brzmiało i na chwałę Pana Boga też pracowało. Minuta po 22, piątek, 2 października, czas wzrastania misyjnie, w tematyce misyjnej, być misjonarzem, wyzwanie dla każdego. Tak dzisiaj sobie ten temat zatytułowaliśmy, a gościmy młodych wolontariuszy z wolontariatu misyjnego Salwator. Są z nami Milena, Marta, Paweł i Bartek. Opowiadaliśmy i mówiliśmy o tym, goście mówili, ja pytałem, jak się to stało, że trafili do wolontariatu misyjnego akurat. No już trochę rąbka tajemnicy też uchylili, jak to wygląda, jak jest zorganizowany WMS na terenie Polski. Jak to wygląda, że wy się potraficie tak wspólnie i dogadać, mimo że jesteście z różnych stron Polski. Są te regiony, no ale to też trzeba się wybrać, trzeba się spotkać, trzeba się uformować, więc powiedzcie też, jak to wygląda w ciągu roku. Ta wasza praca, przygotowywanie się, opracowywanie pewnie jakichś rzeczy, które są potrzebne do takich wyjazdów misyjnych i tych bliższych, i tych dalszych. Jak wygląda ta, no tak też szeroko bardzo pojmowana formacja w WMS-ie?
To znaczy tutaj działamy powiedzmy na takich dwóch polach, ponieważ z jednej strony właśnie spotykamy się jako cały wolontariat na takim poziomie ogólnopolskim, ale też spotykamy się w regionach i różne rodzaje tej formacji, czy różne kwestie są poruszane na jednych spotkaniach i na drugich spotkaniach. Jeśli chodzi o te spotkania ogólnopolskie, to takie najbardziej oficjalne i główne odbywają się 3 razy w roku, w listopadzie, w lutym i później zwykle w maju lub w czerwcu. I na tych spotkaniach każde jest trochę inne. Na tym pierwszym spotkaniu tak bardziej wspominamy te misje, które były w tym roku. To jest pierwsze takie spotkanie po wakacjach, też po długim czasie. Są świadectwa. Kolejne spotkanie w lutym to jest taki moment, kiedy ludzie już bardziej decydują się na kolejne swoje placówki misyjne, myślą o wyjazdach. Też jesteśmy wtedy w trakcie rekrutacji na placówki misyjne. A na tym ostatnim spotkaniu to już tak stricte przygotowujemy się do wyjazdów. Mamy różne warsztaty, takie, które są przydatne na misjach, natomiast też takie, które są przydatne w życiu osobom, które nigdy nie wyjeżdżają, a jakoś tam działają w Polsce. No i tak naprawdę przez cały rok formujemy się tak merytorycznie, ale przede wszystkim tak duchowo. Staramy się, żeby była ta bliskość z Panem Bogiem. Staramy się o różnorodne formy tego kontaktu z Nim i modlitwy. Poza tym mamy też jakieś inne rekolekcje, wyjazdy. I tak naprawdę myślę, że fajne w WMS-ie jest to, że nie traktujemy tego jako taki projekt, że formacja, która trwa rok i później wyjazd i to koniec, tylko rzeczywiście działamy jako taka wspólnota i myślę, że to jest magiczne i bardzo dużo osób podkreśla to, że rzeczywiście w WMS-ie czują się jak w rodzinie. Ja też tak naprawdę mogę powiedzieć, że byłam w życiu w bardzo wielu jakichś organizacjach i tak dalej, ale WMS to było pierwsze miejsce, gdzie przyszłam i ja od razu czułam się jak w domu, bo zawsze stresowałam, że ludzie mnie nie polubią. Jakoś tak bałam się przychodzić na różne spotkania, a tutaj w ogóle czegoś takiego nie było. Więc myślę, że też fakt, że ludzie rzeczywiście przyjaźnią się i chcą się spotykać też na takiej nieformalnej stopie tak naprawdę cały czas, gdzie siedzimy i się spotykamy w różnych miejscach w Polsce, też sprawia, że tak się wzajemnie napędzamy do tego misyjnego rozwoju i do tego pogłębiania naszej relacji z Panem Bogiem. No więc to tutaj tak na poziomie ogólnopolskim, a jeśli chodzi o taki poziom bardziej regionalny, to może oddam głos liderom z Warszawy, oni może coś więcej powiedzą.
Ja jestem za, słuchamy was.
Super.
To jeżeli chodzi o spotkanie regionalne, to celem spotkań regionalnych głównie jest wzrost w wierze, taka formacja duchowa wolontariusza. My się spotykamy głównie właśnie, żeby usłyszeć konferencję na dany rok. Mamy przygotowaną drogę poprzez różne postacie, na przykład z Pisma. W zeszłym roku to byli prorocy ze Starego Testamentu. W tym roku to będą nowotestamentowi apostołowie. Natomiast właśnie próbujemy tak wzrastać duchowo na tych spotkaniach, ale też rozmyślamy i tak kierujemy w stronę misji na miejscu, żeby jednak każdy z nas jakoś się wdrażał w tą posługę nie tylko właśnie na wyjazdach, ale też w Warszawie, tam gdzie mieszka. Dlatego, że no mimo wszystko wolontariuszem trzeba i misjonarzem trzeba być wszędzie. I to jest też fajne. Marta, chcesz coś dodać?
To ja tylko bym może dodała, że jeszcze tak z pozycji takiej organizacyjnej, to staramy się też rozeznawać pod kątem tego, który wolontariusz gdzie powinien jechać. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że staramy się wpłynąć jednak na decyzję wolontariuszy, czy wyjadą na jedną placówkę, czy na inną, też pod kątem predyspozycji, które gdzieś tam też jako liderzy staramy się dostrzec, poznać ludzi. Więc też ta formacja w regionach ma takie zadanie weryfikacyjne troszkę, kogo wysyłamy i dokąd wysyłamy.
A w regionach jeszcze powiedzcie, jak często te spotkania odbywacie?
Raz w miesiącu.
Raz w miesiącu. I to jest w jednym miejscu określonym, konkretnym, u salwatorianów pewnie gdzieś, czy jak?
Zazwyczaj tak, natomiast też różne regiony mają delikatnie różną specyfikę i to też zależy od tego, w jakim regionie się jest. Tak, spotkania regionalne wyglądają delikatnie inaczej. Natomiast zazwyczaj jest to tak, że spotykamy się w jednym miejscu, gdzieś najczęściej przy parafii salwatoriańskiej, no, bo jest to po prostu najwygodniejsze też.
Jasne, bo tak trochę kojarzyło mi się, ale to też jest dosyć pozytywne, że tak jak Pan Jezus nie miał gdzie głowy skłonić, Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy skłonić, tak i wolontariat misyjny Salwator jakoś takiej, nie wiem, głównej siedziby, tak mi się to układa, nie ma, nie jest jakieś biuro i tak dalej.
Nie, mamy.
Macie coś takiego, no to powiedzcie.
Mamy taką siedzibę w Trzebini, natomiast nie mamy stricte takiego regionu, który by tam stacjonował, ponieważ mamy region w Krakowie i jest region taki ogólny śląski. Trzebinia jest trochę daleko stamtąd i czasami region śląski tam się spotyka. Natomiast to jest dla nas takie miejsce, gdzie czasem przyjeżdżamy na jakieś takie mniejsze spotkania. Mamy czasem takie noce czuwania z Pismem Świętym. Czasem po prostu tam się spotykamy jakoś tam prywatnie, powiedzmy, jesteśmy w tym miejscu, czy organizujemy jakieś inne rzeczy, natomiast bezpośrednio z tego biura pracują po prostu księża nasi duszpasterze.
Okej, okay, czyli już mam wszystko jasne.
Tak,
jeżeli o to chodzi. A jeszcze powiedzcie, jak to się dzieje, że wybieracie konkretne kierunki? Czy to jest, co roku jest tak samo, macie te kierunki jakoś wyznaczone i te stopnie i po kolei tak to się odbywa? Czy każdego roku to jest inaczej według potrzeb, według też predyspozycji konkretnych wolontariuszy? Jak to się dzieje, że akurat w takie czy inne miejsca się kierujecie w tym roku?
Warto na początku wspomnieć, że po pierwszym roku formacji wyjeżdżamy na teren Europy, dopiero później możemy jeździć dalej na dłużej. I na placówki europejskie mamy w miarę stałą listę, gdzie co roku staramy się jeździć, a ewentualnie są dopisywane lub usuwane w miejscach, w których po prostu albo pojawia się zapotrzebowanie, albo z jakiegoś powodu w danym roku nie może danego wyjazdu być. Niemniej te wyjazdy są w miarę stałe, można powiedzieć. I one są zazwyczaj do dzieci, związane z pracą z dziećmi. Takie półkolonie, wakacje z Bogiem. Natomiast bardziej wakacje z Bogiem, półkolonie to raczej nie to słowo. Natomiast są różne placówki zupełnie niepełnosprawnymi. I tutaj staramy się rozeznać, a raczej liderzy się starają rozeznać, jak wspomnieli, o tym, gdzie dany wolontariusz mógłby się przydać, gdzie by go widzieli, również na podstawie jego zachowań. Natomiast to nie jest tak, że ktoś z góry ustala, że ty pojedziesz tu, ty pojedziesz tam. Każdy wolontariusz w okolicach grudnia, stycznia samemu składa podanie do centrali, gdzie chciałby wyjechać w danym roku. Więc jest to niejako decyzja wolontariusza. Po pierwsze, że chce w ogóle wyjechać, po drugie, jakie jest jego przeczucie, jego według niego powołanie misyjne. Następnie centrala, biuro analizuje te wszystkie podania i próbuje dopasować również ilościowo do danej placówki ludzi i odpowiednio przydzielić, tak żeby wszystkie miejsca obstawić, żeby żadna placówka nie była pozostawiona sama sobie, a jednocześnie nie zmarnować potencjału, który drzemie w wolontariuszach.
Mm-hmm. A jeszcze powiedzcie, jeżeli chodzi o takie ekipy misyjne, czy one to są też, jeżeli chodzi o liczbę wolontariuszy, którzy wyjeżdżają w jedno konkretne miejsce, czy to jest jakaś określona liczba, czy taka ekipa, która się tworzy, czy w jedne miejsce jest grupa większa, w inne mniejsza, jak to funkcjonuje?
To jest tak naprawdę zależy właśnie od tego miejsca, do którego jedziemy, też jakieś zapotrzebowanie, na przykład w jednym miejscu, powiedzmy na Ukrainie, na zajęcia z nami przychodzi setka dzieci, na Węgrzech jest to bardziej 40 osób, stąd też różnice w tej wielkości grup. I takie grupy, bo nie wiem, o to też chodziło w pytaniu, ale powiem, to nie jest tak, że jakoś grupy się same dobierają. To jest tak, że każdy indywidualnie decyduje o swojej placówce i później w momencie, kiedy rzeczywiście podają decyzję, że ktoś może wyjechać w konkretne miejsce, to dopiero później ludzie się dowiadują, że będą razem jechać. To jest też czas, kiedy oni mają czas się jakoś zintegrować, zaplanować ten swój wyjazd. No, tak naprawdę w dużej mierze ludzie się znają. Natomiast mimo wszystko mają trochę też tego czasu, żeby właśnie przygotować się do takiej placówki misyjnej.
A jak to jest z językiem? Bo mówiłaś o Węgrzech na przykład. Ja sobie nie wyobrażam. Bo jeszcze Ukraina czy jakieś takie kraje bliższe, to jakoś się będzie można dogadać pewnie. Natomiast Węgry po węgiersku pewnie tych dzieci, czy jak?
To myślę, że tutaj Marta może się wypowiedzieć, ponieważ ona była akurat na Węgrzech. Mhm.
Tak, zgadza się. No, pod względem języka Węgry czy Albania to jest po prostu inny świat. I faktycznie ja byłam akurat i na Ukrainie, i na Węgrzech. I o ile na Ukrainie nie było żadnego problemu, taki bardzo szybki kurs podstawowy języka ukraińskiego wystarczył w zupełności do tego, żeby po paru dniach komunikować się z dziećmi bez większych problemów. O tyle na Węgrzech, no jest to niemożliwe. Samo nauczenie się niektórych głosek, których oni używają, to jest rzecz bardzo trudna dla nas, Polaków. Natomiast ponieważ Pan Bóg nas tam posyła, to On oczywiście dba o to, żebyśmy się jakoś dogadali, więc zwykle na takich placówkach jak Węgry czy Albania są osoby, które tłumaczą z angielskiego na węgierski lub albański, także potrzebna jest znajomość angielskiego i tam na miejscu już są osoby, które nam pomagają i dzięki którym możemy się porozumiewać z dziećmi czy z osobami niepełnosprawnymi, z którymi pracujemy.
Czyli język nie jest jakąś taką przeszkodą wielką. Wiadomo, że to trochę trwa samo tłumaczenie, ale taki kontakt z drugim człowiekiem to chyba nie tylko język, taki język, którym mówimy.
Znaczy na pewno bardzo ważna jest taka otwartość i jak widziałam w tym roku, jaką wielką radość sprawiało dzieciakom uczenie nas węgierskiego, gdzie my mówiliśmy tragicznie i te właśnie różne dźwięki nam nie wychodziły zupełnie. Dzieci miały ogromną frajdę z tego, żeby nas poprawiać, ale sama taka chęć tego, żeby mówić cokolwiek do nich, żeby zapytać, ile masz lat, czy jak się czujesz, to już było dla nich bardzo dużo i widziałam, jak takie bariery po prostu się przełamują, kiedy możemy zadać im pytanie w ich języku. Dlatego myślę, że ten język jest tak naprawdę jest bardzo ważny, ale to nie musi być na poziomie takim, żeby faktycznie dogadywać się w języku tych ludzi, ale żeby chociaż próbować, żeby oni widzieli, że nam też zależy na tym, żeby z nimi móc się porozumieć. Natomiast no, język obcy jest bardzo ważny, tak jak angielski czy rosyjski. Jest to podstawa do tego, żeby móc się dogadać na misji. Tak jak mówię, są osoby, które tłumaczą, no ale z nimi też musimy się porozumieć po angielsku, ponieważ to raczej nie są osoby, które tłumaczą z polskiego na węgierski, tylko z angielskiego na węgierski.
Jasne. Jeszcze jedna rzecz taka też techniczna, ale myślę, że ważna. Czy to jest tak, że można wrócić w to miejsce, czy już w inne miejsca jeździć? Nawet jeżeli chodzi o samą Ukrainę czy Węgry, jak to wygląda? Ktoś jest w jednym roku tam i może wrócić następnego roku, jeżeli tak jak mówiłaś, no zostawi tam kawałek serca?
Tak, na szczęście tak. Ja właśnie jestem też takim przypadkiem, że byłam dwukrotnie na Ukrainie i jest tak, że nie ma problemu. W ogóle w UMS-ie jest taka duża wolność co do wyboru placówek i tak naprawdę wolontariusze mają duże pole do rozeznawania i do wybierania. Oczywiście nad tym wszystkim czuwają księża. Też wielu wolontariuszy, kiedy zgłasza chęć wyjazdu na misję, to zaznaczają po prostu, że chciałbym jechać powiedzmy na Ukrainę, ale jeżeli jest inne takie rozeznanie, że powinienem jechać gdzie indziej, to oczywiście jestem do dyspozycji. I też myślę, że to jest piękne, że mimo, że ludzie gdzieś tam mają swoje preferencje, to zostawiają takie miejsce na to, żeby gdzieś tam Duch Święty działał. I na szczęście można wracać na misje, na placówki. Też myślę, że jest to bardzo ubogacające widzieć, jak te misje się z roku na rok zmieniają. Także jest taka opcja.
Dobrze. Tak troszeczkę wzrasta napięcie, jeżeli chodzi o te kwestie związane z misjami, z bezpośrednim tam głoszeniem, ale jeszcze naszych słuchaczy potrzymamy trochę w niepewności i wrócimy po muzycznej przerwie za chwilkę do tego tematu. Oczywiście przypominam, że gościmy młodych z wolontariatu misyjnego Salvator, Milenę, Martę, Pawła i Bartka. Rozmawiamy o misjach, o byciu misjonarzem, o tym, że to jest w jakiś sposób też wyzwanie dla każdego z nas i czekamy na wasze komentarze, na wasze wpisy, jaka jest twoja misja w świecie, jaka jest twoja misja w świecie. Czas wzrastania, audycja dla młodzieży na Facebooku, taki fanpage sobie znajdujemy i tam komentujemy, albo pisząc SMS-y 536 600 500, 536 600 500. Dorota pisze tak, należy do parafii misjonarzy oblatów w Iławie. Dla mnie być misjonarzem to modlić się za misjonarzy. Lubię słuchać, jak misjonarz mówi o ludziach, którzy żyją w Kamerunie. W telewizji Trwam oglądam programy z Afryki, gdzie posługują Salezjanie. Dziękuję za audycję, szczęść Boże. Dzięki, Doroto. Pozdrawiamy cię serdecznie. No to też konkretne zadanie, by się modlić za misjonarzy. Jakaś taka forma. Pewnie dla tych, którzy no nie mogą wyjechać na wolontariat z różnych przyczyn, pewnie tak bywa, ale tutaj też przychodzi z pomocą i z taką chyba otuchą też trochę Święta Tereska od Dzieciątka Jezus, patronka misji, która nigdy nigdzie na misję nie wyjechała. To jest też takie przedziwne działanie Boże, Więc i modlitwa za misjonarzy, i takie bardzo też radosne, ale z zaufaniem do Pana Boga zaangażowanie, otwarcie choćby w to, by myśleć o misjonarzach, by wspomagać na różne sposoby, by mieć w świadomości to, że gdzieś tam daleko, może niewyobrażalnie dla nas daleko, ktoś jest i ten ktoś potrzebuje przede wszystkim naszej modlitwy, bo od niej wszystko się zaczyna. Są też telefony czynne, przypomnę numery do naszego studia w Toruniu. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Czekam na młodych słuchaczy przede wszystkim. Tych starszych troszeczkę prosimy o to, by zostawić dzisiaj linię dla młodych słuchaczy. Dla tych, którzy chcą powiedzieć, jaka jest ich misja w świecie, dla tych, którzy być może też angażują się w taki wolontariat misyjny, czy to Salwator, czy jakieś inne doświadczenia w związku z ewangelizowaniem, głoszeniem miłości Pana Boga. Za chwilkę będziemy te telefony odbierać, jeżeli zadzwonią oczywiście, będziemy czytać wpisy na Facebooku, będziemy czytać wasze SMS-y, a tymczasem zapraszamy na utwór Przystanka Jezus.
Cierpienie jest blisko, nie mogę znieść, że biały chleb pozwala łamać się. Boże, zapal nas w Twój płomień, ześlij ducha, ześlij ogień, niech miłości żar wypali w naszych sercach Twój ślad. Nasz naczelnik pią przymierza, jest nadzieja, niech usłyszy świat. Baranek zginął, by ocalić nas. Panie, chroń nas od złego, a w sercu lej miłość wzajemną. Niech płonie w nas, niech widzi świat, że brata kocha brat. Boże, zapal nas w Twój płon, ducha, ześlij ogień, niech miłości żar wypali w naszych sercach Twój ślad. Nasz naczelnik wią przymierza, chcemy krzyczeć, jest nadzieja, niech usłyszy świat. Baranek zginął, by ocalić nas. Każdy, kto za zawstydzi się, Twoje imię jest potężne, na jego dźwięk każde kolano skina się. Wszystko, co żyje, oddaje się. Na jego dźwięk. O Jezus, Jezus,
hymn Kongresu Nowej Ewangelizacji, przystanek Jezus. W imię Jezusa Wolontariat Misyjny Salvator głosi to wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia, czyli zbawienie, które jest w Jezusie Chrystusie. O tym dzisiaj rozmawiamy i cieszę się, że też ci młodzi ludzie, nasi goście mają to doświadczenie, mają to szczęście też, tak trzeba powiedzieć, i radość pojechania, czy wybrania się, pojechania to takie płaskie słowo, ale wybrania się w pewną taką wyprawę misyjną, tak to nazywamy, po to, żeby głosić Ewangelię. To jest też jakaś misja w świecie i wolontariuszy, ale też każdego z nas. Dziękuję za te komentarze, które piszecie na Facebooku, na fanpage'u Czasu Wzrastania. Te komentarze się pojawiają i między innymi czytamy takie słowa. Piotr napisał: misja to wspaniały dar możliwości rozwoju duchowego i osobistego dla dobra bliskich swoich, siebie. To naprawdę dobra rzecz i dar życia, które otrzymano. Za dar życia, które otrzymano. Modlę się za wszystkich wolontariuszy WMS. Dziękujemy za twoją modlitwę, Piotrze. Dalej Marek pisze: moją misją w świecie to głosić Słowo Boże o Jezusie Chrystusie i Jego Królestwie. Drugim równie ważnym zadaniem jest zastosowanie w praktyce przekazania miłości Boga i bliźniego. No i podsumowaniem tych zadań jest praktyczne wypełnianie tych zadań w codziennych działaniach. Pozdrawiamy cię, Marku, i dziękujemy za ten twój wpis, twój komentarz. Czekamy na kolejne. Tutaj jeszcze Sylwia się pyta, do ilu lat jest się młodzieżą? Proszę napisać odpowiedź z uzasadnieniem. My tak przyjmujemy do 35 roku życia, Sylwio, bo to tak kojarzy się ze Światowymi Dniami Młodzieży. Tam też do 35 roku życia ten udział jest możliwy jakoś tak oficjalnie według prawa, więc my też jakoś tutaj tak ten 35 rok życia przyjmujemy, ale pewnie też jest tak, że wielu się czuje młodymi, mając dwa razy więcej na przykład lat, albo jeszcze więcej, więc myślę, że tutaj granic nie ma, ale my takie granice stawiamy, jeżeli chodzi o telefonowanie. Prośby o modlitwę też przychodzą, będziemy się modlić, będziemy pamiętać o tych intencjach, które przysyłacie. I jeszcze raz przypomnę, czekamy 536 600 500, SMS-y 536 600 500, fanpage Czas Wzrastania. Jaka jest twoja misja w świecie? Piszcie o tych waszych misjach w świecie i numery telefonów 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Dwa telefony, będziemy je przypominali, czekamy na młodych słuchaczy. A wracając do naszych gości, tak jak obiecałem przed piosenką, powiemy teraz o tym doświadczeniu bardzo konkretnym działania misyjnego. Powiedzcie, jakie kraje dane wam było odwiedzić razem z wolontariatem misyjnym Salvator, Milena i Bartek.
To ja może zacznę. Ja miałam okazję być 4 razy na placówkach misyjnych i 3 razy to był ten sam kraj właśnie, tak jak też padło takie pytanie, czy można wracać w to samo miejsce, można. Ja właśnie byłam 3 razy na Białorusi, a raz byłam w Zambii.
Mhm. Bartku?
Dwukrotnie byłem w Albanii, raz na misji, raz na takim wyjeździe półprywatnym, w ramach odwiedzin później tego samego miejsca, a w kolejnym roku wyjechałem do Zambii na pół roku, na 6 miesięcy.
Mhm. Marta, Paweł? Powiedzcie o swoich doświadczeniach.
Ja, tak jak już mówiłam, byłam dwukrotnie na Ukrainie i w tym roku byłam na Węgrzech.
A ja razem z Martą byłem na Ukrainie, a w tym roku poprzez koronawirusa byłem w Polsce na takiej misji tutaj w kraju.
A na czym to polegało?
My prowadziliśmy przy wspólnocie Światło Życie, prowadziliśmy półkolonie dla dzieci i to właśnie polegało na tym, żeby dzieci, które które mają, powiedzmy, wolne wakacje i mogą przeznaczyć te wakacje na granie w gry, żeby mogły po prostu razem z nami się pobawić w jakieś takie zabawy bardziej związane z integracją wspólną. No i też, żeby pokazać, że jednak w kościele też można się bawić. W sensie z kościołem też można się bawić.
Czyli jedno i drugie, żeby było obecne i że to jest możliwe połączenie tego,
tak,
tego
tak,
co związane z Panem Bogiem bezpośrednio i pewnie też pośrednio. No to super, z tych krajów i doświadczeń wiele, jak słyszymy, ale tak bardzo konkretnie, co najbardziej zostało w pamięci, zostało w sercu z takiego wyjazdu misyjnego? Mileno, jakie spotkania, czy jakie problemy, jakie osoby wspominasz najbardziej i dlaczego?
Tak naprawdę jest bardzo dużo takich momentów i takich osób, które zostały w moim sercu. No tak jak już to mówiłam wcześniej, we Westerplatte młodych, każdy taki najbardziej wartościowy moment to był ten moment, kiedy rzeczywiście widziałam, że te wszystkie działania, które podejmujemy, mają sens. I w momencie, kiedy na przykład byłam w Zambii, ja tam zajmowałam się właśnie prowadzeniem takiej świetlicy dla dzieci, powiedzmy. I tak naprawdę uczyłam tych dzieci rzeczy takich podstawowych, które u nas robi się już w przedszkolu. Natomiast tam te dzieci, które były w podstawówce, miały po 10-12 lat, one ich zupełnie nie znały. Więc dla mnie takimi najpiękniejszymi momentami to właśnie były te, kiedy widziałam, że dzieci uczą się układać puzzle, gdzie odkrywają, że można coś fajnego zrobić z papieru, choćby opaskę na oczy czy opaskę na głowę. No i to właśnie było takie piękne, takie pokazywanie im też takiego świata, który my znamy, który nie tylko jest atrakcyjny, ale też to były takie drobne czynności, przez które one się wiele uczyły. I wtedy rzeczywiście to było dla mnie takie piękne i widziałam satysfakcję, czułam satysfakcję i widziałam, że to, co robię, ma sens, że te dzieci rzeczywiście się uczą, rzeczywiście się rozwijają.
Bartku, takie twoje wrażenia, doświadczenia i pozostałości takie w sercu?
Zambia jest wciąż świeża w moim sercu, mimo że rok już minął z powrotu. Co prawda byłem tam przede wszystkim jako osoba troszkę budowlańca, troszkę logistyk, ale wielokrotnie jak przyjeżdżałem z transportem rzeczy, śruby budowane w ogóle na wyspie na rzece, więc jak przybywałem na rzekę i chciało coś było przenieść, to za każdym razem odprowadzały mnie dzieciaki. Szkraby od nawet 2 lat mi pochodziło, ale szło za rączkę ze siostrą, bratem. I za każdym razem, jak tylko tam przyjeżdżałem, to mnie otaczały i chciały się przytulić. I mimo, że wokół była bieda, bida aż piszczy, to te dzieci po prostu miały w oczach życie, radość i chęć drugiego człowieka. I ten kontakt chyba zapamiętam do końca życia jako taki coś pięknego. I mimo, że te dzieci jeszcze nie mówią po angielsku, to potrafiliśmy je porozumieć. Nawet na zasadzie mowy ciała. Wystarczyło, że zagrałem z nimi w berka, wracając już potem do łódki. One były już szczęśliwe tylko dzięki temu, że spędziłem z nimi chociaż te chwile w taki sposób. I jak o tym teraz myślę, to po prostu serce mi się raduje na widok tamtych oczu.
A jakikolwiek język znały już takie malutkie dzieci, czy tak się sercem porozumiewaliście bardziej?
Część mówiła już w języku bęba, natomiast ja nie w ząb, W Zambii jest 76 języków lokalnych i nie podejmuje się nawet próby nauczenia w jakikolwiek sposób komunikatywny. Znałem już po pół roku pojedyncze słówka, ale to wszystko. Zwłaszcza, że gramatyka tych języków też jest dosyć zaawansowana. Natomiast głównie mowa ciała. Ewentualnie przez tych najstarszych czasami coś się udało wytłumaczyć po angielsku.
Myślę, że tutaj też warto właśnie dodać, jeśli chodzi o Zambię, to no, te najmłodsze dzieci to rzeczywiście nie mówiły, natomiast takim urzędowym językiem też Zambii jest angielski, co wynika z tego, że był to kiedyś państwo kolonialne właśnie Wielkiej Brytanii, więc te starsze dzieci, one czasem już mówią nawet jakieś takie pojedyncze słowa, a zdarzały się też takie dzieciaki, które mówiły już jakoś lepiej. I też one, powiedzmy, tak trochę służyły jako tacy tłumacze właśnie. I na przykład w momencie, kiedy ja pracowałam w szkole, no to czasem rzeczywiście ciężko się było z nimi porozumieć i zostawiał język ciała. Natomiast takie dzieciaki, które jakoś tam lepiej rozumiały, to rzeczywiście zawsze same z chęcią tłumaczyły i też odczuwały taką może swoją misję, żeby przekazać to, co ja mówię.
Dzięki. Marta, Paweł, jak wy wspominacie, co najbardziej wspominacie z tych wypraw misyjnych?
Ja mam dwa takie wspomnienia, które tak bardzo zapadły mi w pamięć. Jedno jest z Ukrainy i jest to 12-letni chłopiec Lubczyk, który kiedyś przy jakiejś tam zabawie zapytał mnie, gdzie ja mieszkam. I odpowiedziałam mu, że w Warszawie, na co zapytał mnie, czy może jechać ze mną. Mówię, Lubczyk, ale co ty będziesz tam robił? Bo tam pracuje moja mama. I na mnie to zrobiło tak ogromne wrażenie. W ogóle cała ta misja na Ukrainie, kiedy uświadomiłam sobie, że właśnie tuż za naszą granicą jest taka potrzeba misji i dzieciaki, do których jeździliśmy, które tak bardzo potrzebują takiej uwagi i miłości i poświęcenia czasu. Dzieci, które są często zostawione trochę same sobie, gdzieś tam wychowywane przez dziadków, przez to, że rodzice wyjeżdżają właśnie chociażby do Polski pracować, żeby zapewnić im lepsze życie. Bardzo mi to gdzieś tam utkwiło w pamięci przez to, że właśnie uświadomiłam sobie, ile my też w Polsce mamy takich dzieci, których rodzice gonią po prostu za dobrobytem, za zapewnieniem dziecku jak najlepszego startu w życie, a zapominamy o tym, że te dzieci najbardziej potrzebują po prostu obecności tych rodziców. To była jedna sytuacja, a druga z tego roku, kiedy rozmawiałam z chłopakami takimi 18-20 lat na Węgrzech i właśnie oni powiedzieli, że super jest to, co my robimy, że rozmawiamy z nimi o Bogu, bo nikt z nimi nie rozmawia o Bogu w taki sposób i oni nawet między sobą, później już po naszych zajęciach, rozmawiają o tym, o czym my im powiedzieliśmy i właśnie gdzieś tam to jest takie dla nich inspirujące do dyskusji. I dla mnie to było niesamowite, że właśnie gdzieś tam ta nasza praca ma taki wydźwięk w nich i że to jest takie naprawdę zasianie ziarna, które samo później kiełkuje i którym Pan Bóg dalej, któremu On daje wzrost w nich.
Taki konkret, nie? Że no, czasem się człowiek nawet nie spodziewa, że coś powie, o czymś powie, czy wygłosi katechezę, kazanie i tak dalej, jak ktoś o tym później rozmawia, rozmyśla, no to jest też taka chyba ważna informacja zwrotna, nie? Która daje siłę, żeby dalej w ten sposób działać, ewangelizować. Super sprawa. Paweł?
No to ja mam takie wspomnienie właśnie też z Ukrainy odnośnie małej dziewczynki, która na koniec jednego dnia naszych zajęć po prostu zabrała mi mikrofon I na samą właśnie końcówkę tak wykrzyczała, że dziękujemy wolontarom, czy dziękujemy wolontariuszom. I no to było coś takiego, co tak ruszyło mnie mocno za serce, dlatego że jakby my tam nie pojechaliśmy dla żadnej wdzięczności i tak dalej. Raczej właśnie po to, żeby wykonywać swoją, żeby służyć po prostu. I tu nagle się okazuje, że dostajemy taką niesamowitą wdzięczność i to było takie coś niesamowitego. No i dodatkowo to, że w momencie, kiedy my wyjeżdżaliśmy z Ukrainy, to chyba połowa dzieciaków się popłakała na nasz wyjazd. Czyli my oczywiście, ale no, to było niesamowite.
Dzięki wielkie. A jeszcze powiedzcie, w tych wszystkich krajach, o których mówicie, misyjnych, no tak niektórych nie nazywamy misyjnym jakoś wprost bezpośrednio, ale wiadomo o co chodzi, że jedziemy, głosimy Ewangelię, głosimy, mówimy o Panu Jezusie, o Panu Bogu, tak jak mówiliście, bo nikt im w taki sposób być może tego nie głosi. Mówicie o dzieciach, o spotkaniach z dziećmi przede wszystkim, a chciałbym zapytać, jak ich rodzice, jak dorośli, czy oni są jakoś zainteresowani w ogóle tym tematem, czy tak... Ja powiem też, przepraszam, że tak swoje, ale pracowałem 5 lat w Rosji i czasem tak było, że rodzice przynosili takie właśnie małe szkraby 2-3-letnie na katechezę i dosłownie stawiali za progiem kościoła, już w kościele u nas, a sami zostawali na zewnątrz albo pytali, o której się skończy, żeby po to dziecko przyjść, więc takiego zainteresowania w niektórych nie było wielkiego, tylko chcieli na jakieś zajęcia, które były bezpłatne i jakieś może ciekawe, swoje dziecko przyprowadzili czy przynieśli nawet, więc jakie wasze obserwacje, doświadczenia tam, Zambia na przykład, jak to wyglądało, jak rodzice, czy byli zainteresowani Panem Bogiem, czy mieli, no pracowali po prostu na przykład w tym czasie, jak to wyglądało?
To znaczy właśnie tutaj można to tak naprawdę ugryźć troszkę z kilku aspektów. Jeśli chodzi o samo zainteresowanie Panem Bogiem, to w ogóle trzeba powiedzieć, że w Zambii tak naprawdę ponad 90% ludności to są ludzie, którzy są chrześcijanami. Wprawdzie w bardzo różnych kościołach, więc no, ten katolicyzm to jest pewnie 15%. Ile Bartek co nie podpowiada? 20%. Prawie udało mi się strzelić. Natomiast rzeczywiście gdzieś ten Bóg jest w życiu tych ludzi i rzeczywiście widać tą wiarę. Wśród starszych osób, to też widać w kościele. To w ogóle było bardzo interesujące, jak wyglądały msze święte w Zambii. Ja do tej pory za tym tęsknię. Były zawsze takie bardzo radosne i głośne, dużo śpiewu, dużo tańca. I takie piękne, bo widać, że ci ludzie tak naprawdę starają się to czuć i żyć tą swoją wiarą i tak ją pokazywać. Natomiast też nie zaprzeczam, że to jest gdzieś zakorzenione właśnie w ich takiej bardziej rdzennej kulturze. A jeśli chodzi o na przykład same zainteresowanie tym, co ja robiłam, to jakieś było. No, prawda jest taka, że dzieci w Zambii chodzą do szkoły same. Nawet jeśli to są dzieci, które mają po 7 lat i mają do szkoły po 15 kilometrów, to raczej bardzo rzadko zdarza się, żeby ktoś je odprowadzał. One chodzą grupami i ci rodzice raczej zajmują się właśnie pracą. Natomiast te osoby, które mieszkały jakoś bliżej tej wioski, gdzie ja mieszkałam, bo dzieci schodziły się też z okolicznych wiosek, natomiast już tam na miejscu, to rzeczywiście było jakieś takie zainteresowanie i zafascynowanie może w pewnym sensie. Też czasem ludzie podchodzili do siatki, do ogrodzenia, które było wokół szkoły i oglądali moje zajęcia. Kiedyś zdarzyło mi się, że jakaś pani, którą spotkałam później w drodze, zaczęła tańczyć jeden z tańców, które uczyłam dzieci, a to było chyba nawet pod kościołem, więc to było takie bardzo zabawne i urocze. Ale rzeczywiście, o ile rodzice raczej nie pojawiali się w mojej szkole, to było widać, że rzeczywiście doceniają to. I na przykład w momencie, kiedy ich później spotykałam gdzieś na wiosce, powiedzmy, czy na drodze, to dziękowali za to, że jestem z ich dziećmi i że z nimi pracuję. Także taką wdzięczność zdecydowanie było czuć w nich. I to też było takie wynagrodzenie dla mnie i pokazanie tego, że rzeczywiście jest to wartościowe i potrzebne.
Jeśli ja bym mogła tylko jeszcze wtrącić, bo to, co Milena powiedziała, że faktycznie jest taka duża wdzięczność ze strony rodziców za to, że poświęcamy czas ich dzieciom, ale pracujemy nie tylko z dziećmi, ponieważ w zeszłym roku dziewczyny od nas z wolontariatu miały, uważam, genialny projekt, gdzie pojechały do Zambii też prowadzić spotkania nauki przedmałżeńskie dla właśnie młodych ludzi, którzy przygotowywali się do wstąpienia w związek małżeński i też jakby uczyć animatorów, którzy tam są na miejscu, żeby fajnie te spotkania prowadzili, takie z nauki o rodzinie, o małżeństwie, o nowych metodach prowadzenia rodziny i też wychowania dzieci. Mieliśmy też taki projekt z kolei innych dwóch dziewczyn, które pojechały robić warsztaty dla nauczycieli z nowych metod nauki, ponieważ z tego, co mi wiadomo, może Milena skoryguje, jeśli się mylę, to te sposoby nauczania w Zambii no, są mocno przestarzałe i nie do końca wpisują się w takie standardy, które my już jako Europejczycy mamy. I dziewczyny zrobiły tam ogromną pracę i było bardzo duże zainteresowanie tymi warsztatami. Przeprowadziły kilkanaście warsztatów w różnych miejscowościach dla różnych nauczycieli i z tego, co opowiadały, to był super czas i ci ludzie naprawdę bardzo chętnie chcieli korzystać z ich wiedzy i z tego, co one im oferowały, więc te misje to nie tylko takie mówienie o Bogu, ale też zdarzają się takie konkretne projekty, które są takie po prostu warsztatowe i dają konkretne możliwości uczestnikom.
No myślę, że jeszcze tutaj właśnie tak dodam, Marta mówiła o tym systemie nauczania zambijskim, no i rzeczywiście można powiedzieć, że on bardzo, bardzo różni się od tego, co my znamy tutaj. Przede wszystkim ja na przykład miałam obserwację, że w Zambii bardzo dużo rzeczy uczy się na pamięć, co niekoniecznie jest dobre, bo czasami dzieci uczą się rzeczy, no właśnie, piszą, nie potrafią pisać czy nie potrafią czytać, a robią jakieś zadania w ćwiczeniach, których nie rozumieją, więc w zasadzie to nawet nie ma w tym logiki, a mimo wszystko takie rzeczy czasem dzieją się w szkołach. Natomiast to też wiadomo, ma jakieś swoje uzasadnienie, jakieś swoje przyczyny. No niestety Zambia jest bardzo, bardzo biednym krajem. Tak naprawdę nawet nie wszystkie dzieci mogą sobie pozwolić na to, żeby iść do szkół. Jest trochę szkół państwowych, natomiast w wielu wioskach szkół nie ma w ogóle i czasem one powstają takie trochę, można nazwać samozwańcze te szkoły. One się nazywają community schools. I rzeczywiście ci nauczyciele to są często osoby, które na przykład skończyły no dla nas, powiedzmy, liceum, natomiast nie mają żadnych studiów i one chcą uczyć i mają do tego jakiś zapał, natomiast też potrzeba im kompetencji. I myślę, że tutaj to było ważne w tym projekcie, żeby takich kompetencji im dostarczać. No i przede wszystkim można też dodać, że edukacja w Zambii jest płatna, także też nie każdego na to stać. I sporo szkół takich misyjnych, powiedzmy, też funkcjonuje tylko dlatego, że dostają oni jakieś środki i dary pieniężne od różnych państw, między innymi z Polski, dzięki czemu te dzieci rzeczywiście mogą iść do szkoły i jakoś się uczyć.
Słuchajcie, dobrze się was słucha, bardzo dobrze nawet no i tak się rozgadaliście, rozkręciliście, powiem szczerze.
Pomaga dotkliwie jesteś.
Ale nie, to też jest, słuchajcie, wiecie, to świadczy o tym, że to, co robicie, to, no, to jest prawdziwe i to jest autentyczne i to nie jest tak, że teraz nam powiecie to, co mówicie zawsze i wszystkim, kiedy, nie wiem, jeździcie do parafii i mówicie o misjach, zachęcacie do wolontariatu misyjnego Salvator, ale no to tak jest, że jeżeli coś się ma przeżytego, coś się ma w sercu, coś zostało w pamięci, to potem funkcjonuje, to potem idzie dalej w eter, dlatego też cieszę się i jeszcze, no chociaż tego czasu już nam coraz mniej zostało, ale jeszcze za moment też o pewne sprawy was zapytam, a tymczasem już za 9 minut 23. Dzięki wielkie za to, że przychodzą SMS-y, przychodzą też komentarze na Facebooku. Agnieszka napisała tak: nigdy nie byłam na misjach z Salvatorem, ale byłam na kilku spotkaniach w Trzebini i w górach z księdzem Pawłem Fiąckiem, tak? Czy kojarzycie takiego?
Tak.
Bardzo dobrze.
Jedyny salwatorianin z Zambii na ten moment.
A właśnie, no i właśnie o tym Agnieszka pisze, że dla mnie te wyjazdy były niezwykłe, bo też ksiądz Paweł jest niezwykły. Teraz jest w Afryce, ale nigdy nie zapomnę, ile dawał wspólnocie, jak można było się rozwijać i czerpać od księdza oraz innych wolontariuszy. Potwierdzam, że czuło się, że trafiło się do rodziny. Mam nadzieję, że powstanie wspólnota w województwie zachodniopomorskim. Pozdrawiam, a wyżej jeszcze tego nie zauważyłem. Agnieszka napisała: służyć, jako odpowiedź na pytanie, jaka jest twoja misja w świecie. Mileno, co z zachodniopomorskim? Będzie coś się działo?
Mamy nadzieję, że kiedyś tak. Na razie otwarliśmy właśnie tak naprawdę w połowie zeszłego roku region na Podkarpaciu. Więc jakoś teraz, w związku z tym, że też pandemia, to niestety zbyt wiele spotkań tam się nie odbyło i na razie skupiamy się na tym, żeby tam rozwinąć się i podziałać. Natomiast rzeczywiście szukamy możliwości jeszcze w innych regionach, żeby się tam dostać. No i mamy nadzieję, że coś kiedyś będzie. Też prawda jest taka, że im więcej mamy wolontariuszy, tym jesteśmy w stanie dotrzeć do właśnie większej ilości osób. Także też nam na tym zależy. Natomiast jeśli Agnieszka ma ochotę, to oczywiście zapraszamy jeszcze raz. Może uda nam się coś wspólnie zdziałać.
No i Agnieszka też, jak już haczyk jest, powiem tak brzydko, połknięty, to może Agnieszka coś zadziała.
No właśnie,
na tym
Pomorzu Zachodnim.
Dokładnie, właśnie o to chodzi, żeby tak powolutku rozpalać również inne tereny Polski. Agnieszko, jeżeli nas słyszysz, mamy nadzieję, że słyszysz, to wyzwanie, tak jak Milena powiedziała, wyzwanie rzucone, więc działamy. Zwykle tak jest, że musi być człowiek, prawda? Musi być konkretny człowiek, który ma w sercu chociaż trochę tego ognia i wtedy potrafi też iść, nie zniechęcać się, nie gasić, tylko podsycać ten ogień i zapalać też innych. Mamy nadzieję, że tak będzie, Agnieszko, w twoim przypadku również. Są też SMS-y. Muszę się tutaj odwrócić. Tak, dwa może przeczytam przynajmniej. Marysia pisze tak, Marysia z Łodzi jest. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Każdy człowiek jest powołany do świętości. To jest do życia wiecznego z Bogiem. Są różne drogi w życiu każdego z nas. Jedni spełniają pragnienie swojego serca, realizują się w małżeństwie, inni w życiu zakonnym czy kapłańskim. Ja odnalazłam swoją misję życiową w byciu dla drugiego człowieka, miłości bliźniego i służbie mu. Wtedy życie ma dla mnie sens. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiamy ciebie również, Marysiu. I Mariusz pisze spod Wrocławia. Szczęść Boże, 5 lat temu byliśmy z trójką dzieci, 7-15 lat, na misjach w Kenii, współorganizując rekolekcje Ruchu Światło Życie dla rodzin i młodzieży. Przepiękny czas, zarówno samych rekolekcji, jak i czas adaptacji na miejscu z miejscową ludnością. Bogu niech będą dzięki. Pozdrawiamy, Mariuszu, ciebie bardzo serdecznie. A jak jest w Salvatorze? Jeszcze dopytam was. Czy rodziny, małżeństwa też wchodzą w grę? Czy to jest wolontariat młodzieżowy typowo? A jeżeli młodzieżowy, to jaka jest granica wieku u was?
To znaczy, generalnie jest to wolontariat młodzieżowy i wysyłamy osoby od 18 roku życia Natomiast górna granica wieku, to staramy się właśnie, żeby to była ta młodzież, tak jak ksiądz mówił, do 35 roku życia, natomiast zdarzały się pojedyncze osoby, które były starsze. Tak naprawdę każdy, kto się odnajdzie gdzieś tam w naszej wspólnocie i poczuje jej ducha, to zapraszamy takie osoby. Jeśli chodzi o rodzinę, to nie zdarzyła się nam taka sytuacja i nigdy chyba nad tym się nie zastanawialiśmy. Natomiast bywało tak, że na przykład osoby, które były w narzeczeństwie, czy rzeczywiście jakoś po ślubie wyjeżdżały na nasze placówki, więc jest to możliwe jak najbardziej. Z tym, że te osoby uczestniczą też w takiej tradycyjnej formacji, nie jest to taka stricte dla małżeństw.
Okej. Czyli nie zamykacie się, jesteście otwarci na każdego człowieka, który ten ogień misyjny w sercu ma.
Dokładnie.
Dobra, za chwilkę wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi na ostatnie pół godziny tak naprawdę audycji Czas Wzrastanie. Też sam nie wiem, jak to tak szybko przeleciało. Jeszcze ostatni moment, żeby napisać do nas coś na fanpage'u Czasu Wzrastania. SMS-y 536-600-500, jaka jest twoja misja w świecie? To pytanie wam zadajemy, ale też jeżeli słuchają nas wolontariusze, ci, którzy byli na misjach, na różnych wyprawach, misyjnych akcjach, no to czekamy na wasze głosy. Telefon dla odważnych 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Za moment wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi z wolontariatu misyjnego Salvator.
Zimango limveta, dikundi chitisa, mancha mancha mancha, mancha mancha mancha, ai. Dika maziona, dimango pukusa, mutu mutu mutu, mutu mutu mutu. Zimango limveta, dikundi chitisa, mancha. Yeah, oh, dika maziona, dimango pukusa, with nothing to say, with nothing to say.
Musimy wreszcie stanąć w prawdzie, przed sobą wzajem i przed naszym Panem. Błogosławiony ten, kto zawsze idzie jego ścieżką, ten tylko trzyma życie wieczne. Nasz dom jest przecież stąd daleko, tam gdzie nie ma już cierpienia i głodu. Jest tylko radosny taniec i śpiew Hosanna, a nasz ojciec ma tam dla nas mieszkanie. To co widzę wokół, ta przeraża mnie.
Mancha, 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 yeah.
Nie mam na to słów, czy to jest nasz dom.
Opadaniaka, punktu opadania.
To co widzę wokół, ta przeraża mnie. To słów, czy to jest nasz dom?
With nothing to say, with nothing to say. Yeah. Yeah. Right, right.
Podimufuna pepelo kwa
Wiola Brzezińska i zespół New Day. 3:23 trwa audycja Czas Wrzestania. Audycja dla młodych, z młodymi, o młodych, o sprawach dla młodych ważnych. Dzisiaj mówimy o misjach, o takich bardzo konkretnych misjach, o których mówią nasi goście z wolontariatu misyjnego Salvator. Myślimy też i tak sobie zadajemy pytanie, jaka jest moja misja w świecie. To też pytanie, które chciałbym, żeby sobie każdy zadał. Może dzisiaj, jaka jest moja misja w świecie i co to znaczy być misjonarzem dzisiaj. Tak konkretnie też w twoim życiu, w tam, gdzie jesteś. Czy to w domu, czy już w pracy, czy w sąsiedztwie, czy w swojej rodzinie, wśród bliskich, jak to wszystko wygląda, jak to powinno funkcjonować. No, taka podpowiedź też, że bez Pana Boga to będzie chyba trudno jakoś na to pytanie odpowiedzieć, bo jest taki moment, że nasz ludzki rozum znajduje pewną granicę i potem ciężko jest już samemu dumać tylko i wyłącznie i wymyślać coś. Trzeba zaufać Panu Bogu, bo On potrafi tak pokierować, oświetlić te drogi naszego życia, że ta droga, którą mamy iść, rzeczywiście staje się bardziej dla nas widoczna i zrozumiała. Milena, Marta, Paweł i Bartek z wolontariatu misyjnego Salvator są z nami jeszcze przez niecałe pół godziny. Są wolontariuszami, tak jak słyszeliśmy, mają doświadczenie wyjazdów misyjnych i tych bliższych, i tych dalszych, takich, no nie powiem prawdziwych, ale czasem, kiedy myślimy o misjach, to kojarzy nam się Afryka, czy ewentualnie Ameryka Południowa, te kraje takie bardzo odległe, może nie do końca dostępne i tak dalej, i tak dalej. Cieszę się, że możemy rozmawiać o tym waszym doświadczeniu misyjnym, ale chciałem teraz też każdego z was zapytać o to, jak na co dzień wam pomaga to, że jesteście w wolontariacie misyjnym Salvator w takim codziennym życiu. No i druga rzecz, drugie pytanie, albo i pierwsze, zależy jak do tego podejdziemy. Mówiliście, i to też jest piękne, że jedziecie tam, żeby coś dać, żeby służyć drugiemu człowiekowi, ale też bardzo często jest tak, że to działa jak bumerang, czyli to, co dajemy, to też w trochę w innej formie, z innymi pewnie kwestiami związane, ale to do nas wraca, więc też chciałbym was zapytać o to, w jaki sposób też ci, do których jedziecie, was ubogacają. Marta i Paweł, może od was zaczniemy tym razem.
To może ja zacznę od tego pierwszego pytania, tak, odnośnie tego, co mi daje bycie w wolontariacie na co dzień. I to jest trochę takie nietrywialne, ale mi daje możliwość w ogóle mówienia o Bogu, mówienia o tym, że się jest w wolontariacie. Wcześniej, mimo że miałem styczność z Kościołem, na przykład z moimi kolegami nie miałem okazji do właśnie rozmowy o Bogu i rozmowy o Kościele i o takich rzeczach. A tutaj zdarzyło się tak, że jestem w wolontariacie, więc trochę większa część mojego życia jest z tym powiązana. I na przykład pytają mnie się moi znajomi, co dzisiaj robisz? No ja, no mam spotkanie właśnie w WMS-ie i wtedy się zaczynają dopytywać, no a co to jest WMS, co ty tam robisz i tak dalej. I że a co to... dla ciebie, ty w ogóle chodzisz do kościoła? Ja tak, no tak, no, co niedzielę jestem w kościele i tak dalej. No i jakby rozgorzewa ta dyskusja i faktycznie bardzo wiele i można się dowiedzieć i tak można przekazać w tych swoich, przynajmniej w moim wypadku, w środowiskach, do których normalnie... wydaje mi się, że takie świadectwo mało trafia, no bo ludzie, którzy są blisko, uważają, że jednak znają taką osobę bardzo mocno, a tu się okazuje, że nagle te poglądy, może nie poglądy, ale że ta wiara jest jakaś taka zachęcająca dzięki temu. I to chyba jest odpowiedź na pierwsze pytanie. A na drugie, czyli co po misjach, jakie jest takie moje na przykład przemyślenie po misjach, to chyba zwiększona pokora, dlatego że wydaje mi się, że to, co ja tam sobie gdzieś tam planowałem odnośnie tej misji i jakie były moje oczekiwania odnośnie wyjazdu, no to wszystko było powywracane do góry nogami. I chyba to jest piękne, że właśnie no, Bóg się śmieje z tych naszych planów, tych naszych oczekiwań i mnie to na przykład nauczyło ogromnej pokory. Właśnie to, że na tych wyjazdach misyjnych nic nie wychodzi, przynajmniej mi, no nic nie wychodziło tak, jak chciałem. Naprawdę starałem się z całych sił, ale właśnie chyba na każdym kroku Bóg mi pokazywał, że no nie no, Paweł, bez mojej pomocy no to ty tutaj nic nie możesz, no bo jakby działasz dla mnie. Jeżeli ja ci pozwolę, no to działaj, ale jeżeli inna jest moja wola, no to sorry, ale swoją wolą tego nie przekroczysz, nie przeskoczysz.
A nie zniechęca cię to?
Wręcz przeciwnie, dlatego że to jest, no może to infantylnie zabrzmi, iż to jest taka ciuciu babka z Bogiem, że granie w takie, że a może o to ci chodzi? Nie o to mi chodzi. A może o to ci chodzi? Nie o to mi chodzi. Takie szukanie powołania, szukanie tego jego woli.
Super, dzięki. Gratuluję też takiego samozaparcia i wiary w to, że Pan Bóg prowadzi jednak i On ma chyba ten najlepszy pomysł na nasze życie. Dzięki, Paweł, za to świadectwo. Marta, a jak u Ciebie to wygląda? WMS, co Ci daje?
WMS, przede wszystkim to tak na co dzień, myślę, że wspólnotę. Poznałam tutaj mnóstwo niesamowitych ludzi, którzy też umacniają moją wiarę, ale oprócz tego po prostu są wspaniałymi przyjaciółmi. I
spokojnie, to nie ja.
To nie Paweł. Nie, Paweł jest jedną z tych osób. Ale naprawdę jest to dla mnie taka rodzina. Rodzina, którą w pewnym momencie swojego życia wybrałam też, więc jest taka moja. I duże wsparcie od tych osób naprawdę dostaję na każdym kroku, kiedy tylko ich potrzebuję. Więc na pewno takie poczucie wspólnoty, którego doświadczam ze strony WMS-u. A z misji myślę, że właśnie też takie doświadczenie Bożego prowadzenia w tym, co robimy. I też to, co dla mnie było niesamowite, to takie poczucie modlitwy. To, co jedna ze słuchaczek napisała, że jej powołaniem jest modlić się za misjonarzy, to jest niesamowicie ważne powołanie. I my naprawdę tego
bardzo doświadczamy na misjach, że ludzie się za nas modlą, że czasami jest naprawdę tragicznie i tak jak Paweł mówi, że cały dzień czasami zaplanowany od A do Z, wszystko się posypie. A jednak wtedy takie poczucie, że tutaj w domu są osoby, które się za nas modlą, które nas wspierają, omadlają i gdzieś tam z nami są w tym, jest naprawdę ogromnym takim wsparciem duchowym. I takie też poczucie z misji przywiozłam, że niesamowita jest ta moc takiej modlitwy ludzi.
Dzięki. To jeszcze dopytam przy tym, co Marta powiedziała, bo kolejny taki wątek tutaj nam się otwiera. Też już o tym wspominaliśmy, ale czy jakoś tak można się zaangażować również, nie wiem, formalnie w taką grupę właśnie omadlającą, grupę, która, no taką grupę wsparcia, która modli się za tych, którzy są aktualnie na misjach, którzy aktualnie tam, na tej pierwszej linii frontu działają. Jak to wygląda w WMS-ie?
Szczerze mówiąc, do tej pory nie mieliśmy jakiejś takiej oficjalnej akcji omadlania naszych wolontariuszy. Raczej robimy takie rzeczy wewnętrznie. Rzeczywiście w momencie, kiedy wolontariusze wyjeżdżają na placówki misyjne, to jakby tak wewnątrz wolontariatu przyjdzie nam aniołów stróżów, którzy ich omadlają. Natomiast to jest super pomysł, który możemy podchwycić. Robiliśmy coś podobnego w Wielkim Poście, tylko że wtedy modliliśmy się za salwatorianów. Natomiast super rzeczywiście plan i może wdrożymy coś takiego, żeby rzeczywiście tę akcję omadlania naszych wolontariuszy misyjnych przełożyć też na jakieś większe grono. Także bardzo dziękuję za tę propozycję.
Też nie ma za co. No to słuchaj Milena, skoro już jesteś przy głosie, jak u ciebie jest z tym, co czerpiesz z bycia z WMS, w WMS-ie. Na druga rzecz, co na misjach, czego uczysz się od tych, którym ty zanosisz Pana Jezusa tam?
Myślę, że jeśli chodzi o samą wspólnotę wolontariatu, to tak jak już podobnie jak Marta powiedziała, że tak naprawdę ja mam wrażenie, że my jesteśmy też misjonarzami trochę dla samych siebie, tak wewnątrz wolontariatu. I dla mnie to, co mi daje wolontariat, to rzeczywiście to, że spotkam tutaj ludzi, którzy prowadzą mnie do Boga. I nawet jeśli ja wewnętrznie przeżywam jakieś kryzysy, czy problemy, czy upadki, to zawsze jest ktoś, z kim mogę porozmawiać i kto jakoś czasem za rączkę poprowadzi mnie do tego Boga. Także to jest takie piękne, bo tak się rozwijamy wzajemnie w tej naszej wierze. I myślę, że wcześniej w moim życiu brakowało mi czegoś takiego. Dopiero znalazłam to tutaj. Natomiast jeśli chodzi o to, co można czerpać z misji i od tych ludzi, których spotykamy, to tak naprawdę to jest niezliczona lista rzeczy, którą można by wymieniać, przynajmniej w moim przypadku. Przede wszystkim to też jest takie świadectwo wiary, różnorodne, bo w innej kulturze, w innym państwie. I na przykład jeśli chodzi o Zambię, to co stamtąd przywiozłam, to Zambijczycy są w ogóle bardzo pogodnym narodem i chyba najbardziej takim przyjaznym, jaki kiedykolwiek miałam w ogóle okazję spotkać. I to jest taki trochę paradoks, ponieważ to są ludzie, którzy żyją w bardzo, bardzo dużej biedzie. Często jedzą jeden posiłek dziennie i to jeszcze taki bardzo marny, jeśli chodzi o jakieś minerały w nim. I rzeczywiście mają trudne życie, dużo tej pracy fizycznej, a mimo wszystko oni zawsze podchodzą pogodnie do życia. I zawsze nawet jeśli dzieje się coś trudnego, to oni nie denerwują się i nie stresują. Autobus przyjedzie na czas, super. Przyjedzie godzinę spóźniony, też super. Przyjedzie 8 godzin spóźniony, no też super. I ja na początku totalnie nie miałam tego. Ja zawsze byłam taka bardzo niemiecka, jeśli chodzi o punktualność. I zawsze się denerwowałam, jak cokolwiek się spóźniło, chociażby o minutę. No dalej troszeczkę taka jestem, ale mimo wszystko z jakimś tam już dystansem podchodzę do wszystkich niepowodzeń, które zdarzają się w życiu, do jakichś właśnie zmian planów. I myślę, że to właśnie ci ludzie, których tam spotkałam, nauczyli mnie tego, że że warto jakoś tam zaufać Bogu, że nawet jeśli coś nie idzie po naszej myśli, to, to być może to jest Jego plan i być może jest w tym też dla nas jakaś lekcja. I dla mnie właśnie to była lekcja, tak jak też Paweł trochę mówił wcześniej, takiej pokory, spokoju, nie stawiania tylko na siebie, ale też na Boga i przede wszystkim na Niego.
Dzięki wielkie. Bartku, ty zostałeś na koniec, zbierając te wszystkie piękne wypowiedzi. Jak byś to podsumował? No nie podsumował, ze swojej strony, ze swojej perspektywy.
To podsumować też to pasuje, bo tak naprawdę już trzy najważniejsze rzeczy zostały powiedziane, chodzi o, co mi daje WMF, czyli wspólnotę, możliwość głoszenia, a także bycia we wspólnocie i wzrastanie wspólnie, bycia misjonarzem we wspólnocie, jakby dla drugiego człowieka, który jest obok mnie. Ale mi WMS też dał coś takiego, w ogóle moje życie, jeden z rodziców zapytał mnie kiedyś, bym chciał pisać swoje życie jednym słowem, jakie by to było. I tak kilka dni chodziło to po głowie i odpowiedziałem sobie, że służyć, bo w dzieciństwie byłem ministrantem przez wiele lat, potem wstąpiłem do chóru, tam służyłem głosem. W pewnym momencie stwierdziłem, że brakuje mi takiego działania na zewnątrz, bo to wszystko było w kościele i ta wiara, żeby była pełna, miałem poczucie, że muszę zacząć coś też troszkę robić. Coś robić właśnie. I teraz będąc w WMS-ie mam taką możliwość. To jest po prostu platforma, gdzie jak mam ochotę coś zrobić, to nie pojawia się pytanie, ale jak, ale gdzie, tylko praktycznie w każdym tygodniu, czasami nawet każdego dnia pojawia się jakiś pomysł do działania, hej, zróbmy to, a może, a tu jest taki pomysł, żeby tu trzeba pomóc. I praktycznie te pomysły do działania spadają z nieba, więc to jest wspaniałe dla mnie. Co do drugiego pytania, co mi dają misje, jest takie powiedzenie, że na misjach wolontariusz więcej zyskuje, więcej dostaje, niż jest w stanie sam dać od siebie. Czasami się to można wejść w polemikę z tym, ale faktycznie bardzo wiele można otrzymać, będąc na misjach. I nie w kontekście materialnym, ale ubogacenia siebie i duchowo, i kulturalnie, i nawet w przyszłowie turystycznie, bo poznając spory kawał świata można zobaczyć, ale tak naprawdę od podszewki. Z Polski tego drugiego człowieka, ale zrozumieć, dlaczego tak żyje, co nim kieruje, zobaczyć, że na przykład jego kultura nie jest zła, czy w jakikolwiek sposób dziwna. To ma naprawdę wiele sensu, to co ci ludzie robią i ta otwartość, to podejmuje się otwartość drugiego człowieka. Też wiele rzeczy łatwiej jest zaakceptować. Tak samo też jak zaufanie do Pana Boga, to co Milena wspominała, tego nauczyłem się w Zambii, że ci ludzie nie mając nic praktycznie, są dalej w stanie zaufać Panu Bogu. Mam jedzenie tylko na dzisiaj i nie tragizuję z tego powodu. Oni po prostu w tym momencie cieszą się z tego, że mają i z nadzieją wyczekują jutra, że też coś będzie. Troszkę jak w Księdze Wyjścia. Z manną z nieba.
Mm-hmm. Dzięki wielkie. Wolontariat misyjny Salvator, kiedy myślimy o wolontariacie misyjnym właśnie Salvator, to też przychodzi na myśl świętej pamięci Helenka Kmieć, wolontariuszka wasza, starsza pewnie troszeczkę koleżanka, która w styczniu będą 4 lata już, jak została zamordowana podczas takiego posługiwania misyjnego w Boliwii, w Cochabambie, tam przy siostrach służebniczkach. Wy pewnie jakoś tak nie kojarzycie osobiście Helenki, chociaż jakie jest wasze doświadczenie spotkania z Helenką? Osobistego czy niekoniecznie osobistego? Halo?
No rzeczywiście tutaj akurat my nie mieliśmy okazji jej poznać. Ja w zasadzie przyszłam do wolontariatu kilka dni przed jej śmiercią, więc gdzieś tam poznałam ją też poznając wspólnotę. Bardzo żałuję, że nie miałam okazji jej poznać, natomiast rzeczywiście jej osoba jest obecna pośród nas, ponieważ bardzo dużo jej przyjaciół, znajomych, bliskich wciąż działa w wolontariacie i wciąż daje od niej świadectwo, a my wszyscy po prostu inspirujemy się nią na co dzień i staramy się tak jak ona żyć tą właśnie pełnią wiary i naśladować ją, więc jest dla nas taką inspiracją.
Też ta osoba Helenki naprawdę jest, tak jak ksiądz powiedział, że nie kojarzymy jej osobiście i faktycznie osobiście jej nie poznaliśmy, ale ta jej osoba jest w WMS-ie bardzo, wydaje mi się, bardzo dobrze znana właśnie przez to, że dużo jest nadal jej znajomych, którzy, jej przyjaciół, którzy działają nadal w WMS-ie, ale też jej postawa jest niesamowicie inspirująca. Ja sama doszłam do WMS-u parę tygodni po jej śmierci i właśnie to była jedna z rzeczy, która popchnęła mnie do tego, żeby nareszcie do tej formacji dołączyć. Mimo, że tak jak mówiłam, 5 lat się do tego zbierałam. Także Helenka jest dla nas bardzo taką ważną postacią i też wiele osób mówi, że gdzieś tam ich zainspirowała właśnie do przyjścia do wolontariatu ta postawa jej życia.
To też niesamowite, co mówisz, bo to no, ona została zamordowana, prawda? Ona oddała życie. Ktoś ją tego życia pozbawił. No i to raczej jest taki walor, można powiedzieć, odstraszający od tego, żeby jechać na misję. A tutaj, tak jak mówisz, jak świadczysz, sama zostałaś popchnięta jakby przez to wydarzenie tragiczne, ale też nie tylko ty, czyli tak jak to też mówimy, że śmierć męczenników, bo w pewien sposób Helenka też jest męczennikiem, jest posiewem w tamtym czasie, w czasach pierwszych chrześcijan, to była posiewem nowych chrześcijan, a tutaj nowych WMS-owiczów, czy nowych wolontariuszy. Tak na koniec chciałem zapytać właśnie o Helenkę, żeby też, no może takie trochę mocne, ale myślę bardzo prawdziwe świadectwo też pozostało. Wolontariat Misyjny Salwator, są z nami młodzi ludzie z WMS-u, Milena, Marta, Paweł i Bartłomiej. Kochani, powoli finiszujemy, więc już więcej nie powiemy pewnie zasadniczo, ale jeżeli ktoś się zainspirował, jeżeli ktoś usłyszał, jeżeli ktoś może czuje też tak jak wy mówicie, taki impuls, ale jeszcze jest nieprzekonany i tak dalej, to jak was znaleźć, powiedzcie?
Już mówię, najlepiej to po prostu wejść na Facebooka i wpisać Wolontariat Misyjny Salwator. Na naszym fanpage'u można znaleźć wszystkie informacje dotyczące najbliższych spotkań. Można też bezpośrednio do nas napisać, odpiszemy, skierujemy do liderów konkretnych regionów. Tak może, żeby jeszcze tylko było wiadomo, to mamy regiony w Gdańsku, w Krakowie, w Lublinie, na Podkarpaciu, na Śląsku, w Warszawie i we Wrocławiu. To jest na ten moment. Akurat teraz odbywa się spotkanie wrocławskie, które jest pod Wrocławiem w seminarium salwatoriańskim, także serdecznie wszystkich pozdrawiamy tam. Jutro jest pierwsze spotkanie na Podkarpaciu, natomiast podczas kolejnych weekendów będą spotkania w kolejnych miastach, także zapraszamy, właśnie wszystkie informacje są na naszym fanpage'u. I zapraszamy też na najbliższe spotkanie ogólnopolskie. Ono odbędzie się od 13 do 15 listopada. Zwykle odbywa się w Trzebini, natomiast w tym momencie jeszcze rozważamy jakieś inne opcje, więc pewnie tam gdzieś w okolicach Małopolski, Śląska, natomiast nie jest to jeszcze 100% potwierdzone.
Ale chcecie się zjechać osobiście.
Tak, dokładnie, dokładnie.
Czyli już nie ta forma online'owa, tylko osobiste spotkanie.
Tak, tak.
Bardzo, bardzo dobrze zresztą. Wracamy do normalności, oczywiście z ostrożnością, ale do takiej
jak
normalności.
Jak najbardziej, dokładnie, z ostrożnością.
Drodzy, no to dobra, fajnie, bardzo się cieszę, mam nadzieję, że...
Też za też zapraszamy.
Dobrze. Zobaczymy, co się da zrobić. Pozdrawiamy. Kogo pozdrawiacie? Milena.
Wszystkich wolontariuszy, naszych duszpasterzy. No i tak naprawdę wszystkich, którym misje są w jakiś sposób bliskie. Zachęcamy też do modlitwy, jak to było wcześniej powiedziane. Ona naprawdę dużo daje i myślę, że każdy osobiście z nas jest w stanie to potwierdzić.
Dzięki. To była Milena. Marta, kogo pozdrawiasz?
Tak jak Milena pozdrowiła już wszystkich związanych z misjami, to ja tak prywatą polecę i pozdrowię moich rodziców i moją babcię.
Pozdrawiamy oczywiście. Paweł?
Ja się dołączam do tych pozdrowień rodzicielskich, jeżeli tak można powiedzieć, i babcinych. I również chciałbym pozdrowić naszych duszpasterzy.
Czyli kogo?
W szczególności księdza Mirka, księdza Marcina oraz księdza Wojtka.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie, dzięki. I Bartek, kogo chciałbyś pozdrowić?
Dołącza się do wszystkich pozdrowień już tutaj wypowiedzianych.
To tak na łatwiznę.
Jak najbardziej, ale nie rzeknę nawzajem. W szczególności pozdrawiam moich rodziców, moje babcie, a także wszystkich bliskich z Nowego Sącza, którzy wiem, że mnie wspierają w każdej możliwej chwili.
Dobra, to ja też rodziców pozdrawiam.
No, jakby to było.
Wszystkich pozdrawiam, którzy mnie znają, żeby nie było.
Dobrze, bardzo dziękuję. Słuchajcie, kochani, bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja spotkać się na antenie i telewizji Trwam, w Westerplatte Młodych i w Radiu Maryja w czasie wzrastania. Pozdrawiam was bardzo gorąco, wszystkich wolontariuszy też ogarniamy modlitwą, cieszymy się i dziękujemy za to, co robicie. Do usłyszenia, z Panem Bogiem.
Mógł zapłać, do usłyszenia, dobrej nocy.
Panem Bogiem, dobrej nocy.
Panem Bogiem, bardzo dziękujemy. Przypomnę, byli z nami Milena, Marta, Paweł i Bartłomiej, wolontariusze wolontariatu misyjnego Salwator, a rozmawialiśmy o tym, co to znaczy być misjonarzem, jak misjonować, jak głosić Pana Jezusa, tą dobrą nowinę o zbawieniu. Podzielili się z nami swoim świadectwem, za co bardzo dziękujemy, a do nas teraz należy to, byśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, co to znaczy być misjonarzem w moim konkretnym przypadku, jak ja mogę być tym misjonarzem. Czy wybiorę się z wolontariatem misyjnym Salwator, czy z jakimś innym na misję bliżej w Europę, czy dalej w cały świat? A jeżeli nie, to w jaki sposób tam, gdzie mieszkam na co dzień, mogę być misjonarzem? Bardzo dziękuję. Była to audycja Czas Wzrastania.